Dobry wieczór, przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko i zapraszam na audycję Razem Łatwiej. W tych spotkaniach przedstawiamy osoby i organizacje, które pomagają innym, a dzisiaj? Dzisiaj będzie o stowarzyszeniu, któremu nie jest obojętny los bezdomnych i krzywdzonych zwierząt. To organizacja, która działa w powiecie malborskim, ale tak naprawdę, co Państwo usłyszą, jej zakres działania, jej zasięg jest o wiele większy. Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REX działa już od 14 lat, a praca w tej organizacji to emocje, to wysiłek i to także dostępność dla podopiecznych. Zapraszam na materiał.
Krystyna Panek, Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REX.
Organizacje często działają i często muszą same liczyć, jak to długo, bo to szybko mija czas w takich działaniach społecznych. Jak się zaczęła przygoda, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REX?
W Malborku zawiązała się taka grupa, która właśnie postanowiła pomóc zwierzętom i stworzyli Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REX. Stało się to 14 lat temu w listopadzie, także teraz będzie 14 rocznica. No i działamy, czas leci szybko. Myślę, że przez ten czas uratowaliśmy nie setki, ale już tysiące zwierząt. Pomogliśmy też dużo. Pomagamy też ludziom, którzy są w ciężkiej sytuacji. Nie zawsze to jest zła wola. Nieraz jest po prostu nieświadomość, nieporadność taka życiowa, więc w takich przypadkach też pomagamy.
A jeśli chodzi o misję stowarzyszenia, ona jest stricte związana ze zwierzętami?
To też jest tak, że jak idziemy gdzieś, są zwierzęta, widzimy, że ludzie są w potrzebie, to albo to zgłaszamy, albo też pomagamy często. Ale przede wszystkim koncentrujemy się na zwierzakach. Codzienna praca to jest 20 godzin i nie przesadzam. I oprócz tego jeszcze w nocy, bo jak teraz w tej chwili są maluchy, które trzeba karmić, które trzeba masować im brzuszki, żeby się załatwiły, bo się same jeszcze nie załatwiają. Trzeba podawać kroplówki, więc to jest, można powiedzieć, 20-godzinna co najmniej praca. Koleżanki, wolontariuszki chodzą do pracy, więc wstają rano do pracy i po pracy przychodzą do nas, więc cały dzień mają zajęty, a gdzie czas na rodzinę. Wolontariuszy jest zawsze za mało. Potrzebujemy wolontariuszy dużo więcej, ale wolontariuszy też pełnoletnich, takich, gdzie możemy zostawić klucz i po prostu, żeby nam trochę zeszło, jak to się mówi, z barek, gdzie możemy tu osobę odpowiedzialną zostawić, która sobie tu poradzi. Muszą to też być osoby, które się nie boją zwierząt, bo niestety mamy teraz pieski, które gryzą, koty, które się rzucają, też potrafią ugryźć, więc musi to być ktoś, kto się nie boi zwierząt. To jest kilka osób. Teraz akurat tu są dziewczyny, które też wspomagają nasze działania. Jedna jest z Nowego Stawu Karolina i Asia jest z Dzierzgonia. Fajnie, bo dziewczyny działają od 2 lat, i naprawdę można powiedzieć, że Nowy Staw i Dzierzgoń nam odpadł. Znaczy w tym sensie tylko, że nie musimy tam jeździć, bo dziewczyny to załatwiają. Wiadomo, przyjmujemy też te zwierzęta i robimy też zbiórki na ich leczenie. Też sobie wzajemnie tam udostępniamy. Basia prowadzi taki profil czworonożny Dzierzgoń, więc sobie nawzajem udostępniamy zwierzęta. Ale mówię, to jest naprawdę, przez te dziewczyny to nam dużo pracy odeszło, bo nie musimy wtedy jeździć po te zwierzaki tam.
Ciężko pewnie te 14 lat streścić, ale jeśli chodzi o taką sytuację stowarzyszenia, teraz jesteśmy tutaj w siedzibie, tak? To zawsze była siedziba?
Nie, siedzibę mamy od 3 lat. Właśnie też jest obawa, co się stanie z nami, bo mamy tylko umowę do 22 marca 2022 roku. No i mamy nadzieję, że albo tu zostaniemy, albo dostaniemy jakieś inne pomieszczenie, bo nie wyobrażamy sobie, co byśmy zrobili z tą ilością zwierząt. No i w ogóle z pomocą, gdybyśmy nie mieli, bo na pewno już nie wrócimy tylko do tego, że będziemy bazować na domach tymczasowych, tak jak było to na początku, ale na początku to było mniejszy zakres tego. Teraz po prostu ludzie od nas usłyszeli i to nie jest tylko, że my pomagamy z Malborka, to są całe okolice Malborka, ościenne powiaty nawet i mamy koty z Jantara, ze Stegny, z Krynicy Morskiej, z Dzierzgonia, z Pudłowca, z Ryjewa, cały przekrój, jaki tylko tu może być miejscowości, więc tego się zrobiło za dużo i nie dajemy rady. Bez siedziby nie damy rady.
A jeśli chodzi o zwierzęta, jaka jest ich historia? To są zwierzęta i małe, i starsze, i takie średnie?
Tak, mamy zwierzęta takie nawet 2-3 tygodniowe, ale też mamy 15-16-letnie, mamy nawet pieska Pikusia, który ma 20 lat, też odebrany interwencyjnie, miał rodzinę, ale został odebrany. No i u nas już jest ponad rok, jest leczony i jakoś jeszcze ciągnie i mamy nadzieję, że te jego dni teraz są szczęśliwe tu u nas. No a kotów mamy, jak tu widać, po prostu w brud, różne kolory można wybierać. Zachęcamy do adopcji, bo największą pomocą, my zawsze prosimy o pomoc, ale największą pomocą, jaką mogą nam Państwo oferować, to są adopcje zwierząt. Bo żadne pieniądze, żadne karmy, cieszymy się z tego, ale najbardziej cieszymy się, jeśli idzie jakiś kot czy pies do adopcji.
Jak taka adopcja już przebiegnie, wiadomo, że ona musi być świadoma i z pełnym jakby, z pełną świadomością tego, że ktoś bierze na siebie obowiązek. Jakie sygnały potem po tych adopcjach Państwo to obserwują?
No nie jesteśmy w stanie wszystkiego obserwować, ale zawsze prosimy adoptujących, żeby przysyłali nam zdjęcia, no to nieraz po kilka lat nam przysyłają zdjęcia. Gdzie mamy jakiekolwiek wątpliwości, że coś mogło być nie tak, no to sprawdzamy, ale no większość domów udaje się. Niektórzy nieraz mówią, pani chce wyadoptować, czy pani chce nas zniechęcić? Nie, ja chcę po prostu, żeby ktoś był świadomy, żeby nam po 2 tygodniach nie oddał kota, że kot zbił szklankę albo że szczeniak nasikał, bo to jest normalne, więc ten ktoś musi być świadomy, że to nie jest tylko fajny mały kotek, fajny mały piesek, tylko to są przede wszystkim obowiązki. I dlatego zawsze mówię, zastanówcie się, a już na pewno mówię to przy małych dzieciach, gdzie tatuś nowonarodzonego dziecka mówi, chcemy szczeniaczka, bo żona będzie miała teraz dużo czasu. No to mówię, no może pan będzie miał dużo czasu, bo żona na pewno, nie? No i potem ci ludzie spotkali na był taki przypadek, spotkał mnie pan, podziękował, że nie dałam im pieska, bo oni nie wiedzą, co z czasem zrobić. Także no, trzeba ludzi uświadamiać, bo każdy myśli, że to jest tylko fajne. To niestety obowiązek też. Bardzo ważną sprawą w tej naszej całej działalności jest uświadamianie ludzi o kastracjach, sterylizacjach. To jest podstawa. Ja uważam w ogóle, że nasze państwo powinno to uregulować, no bo niestety nasze społeczeństwo no, dobrowolnie nie chce tego zrobić. Powinna to być regulacja prawna, że mając w domu zwierzęta, one powinny być nie, że ja chcę czy nie chcę, powinny być wykastrowane, wysterylizowane. Nie byłoby wtedy tyle porzuconych zwierząt, nie byłoby rozdawnictwa, bo naprawdę jak my słyszymy i widzimy na Oliksie, oddam szczeniaki czy kociaki w dobre ręce, to nas po prostu krew zalewa, bo te dobre ręce to są do momentu, jak kociak czy psiak coś nie zrobi, jak nie ugryzie małego dziecka, bo w zabawie to zrobi i wtedy te kociaki i psy lądują na ulicy. To jest niestety bardzo często. Tym bardziej, że jeśli się wystawia na OLX, to na przykład do nas ktoś dzwoni, my robimy przesiewkę, no i ktoś mówi, o łaski pani nie robi, wezmę sobie z OLX-a. A tam każdy, kto wystawia, chce się po prostu tego zwierzaka pozbyć, więc mu jest wszystko jedno, gdzie ten pies czy kot idzie.
Jedna rzecz to świadomość taka, że to jest obowiązek, ale często też z taką adopcją idzie też obowiązek, tutaj patrzę na półkę, z lekami. To są często zwierzęta, które też muszą się leczyć.
Tak, muszę tu powiedzieć słuchaczom, że najbardziej cieszą nas adopcje, jeśli ktoś bierze świadomie od nas chorego kota. Na przykład przychodzi pani i mówi, że tak jak teraz ostatnio była, poszła Celinka. Pani przyszła, weszła i powiedziała, że chce najbardziej chorego kota, któremu można pomóc. No to po prostu łzy same lecą. Wzięła go. My oczywiście do tej pory, dopóki trzeba będzie, to opłacamy to leczenie. Jeśli by było, na przykład się zdarza, że ktoś od nas adoptuje bardzo chorego kota, a potem jest wymagana jakaś operacja czy coś, to my oczywiście to, za to wszystko płacimy. No bo żeby też nikogo nie zniechęcać, że ktoś się zaraz wielkie koszty wpędzi. Ale właśnie to jest to fajne, że te koty mają szansę, te właśnie chore pójść, mieć swój dom i leczone na przykład tam na odległość, a my za to płacimy.
To praca, która wydaje mi się jest taka bardzo nasycona emocjami, no bo te zwierzęta często cierpią, często to nie są sytuacje, które chciałoby się oglądać. Jak to pani sobie radzi z tym, jak to czasem wygląda ta praca?
Znaczy, zaraz się popłaczemy, bo koleżanka by już płakała. W ostatnim tygodniu na przykład koleżanka, ile zwierząt umarło? 4 ukochane zwierzaki umarły, na które nie ma wpływu, nie można ich było uratować. I to jest właśnie, to jest to, że też wykrusza się wolontariat, bo nie każdy w stanie jest patrzeć na śmierć zwierzaka. No niektórzy może myślą, że to jest pies i kot. Nie, to jest tak kochające zwierzątko, ono patrzy w oczy i my po prostu nie śpimy potem po nocach, widzimy tego zwierzaka i dużo osób właśnie z tego powodu odeszło i tu nie można mieć pretensji, bo nie każdy ma silną psychikę, gdzie to po prostu wytrzyma. To jeśli chodzi o choroby i no, umieranie zwierząt, ale też bardzo ciężko jest być domem tymczasowym. Niech Państwo sobie wyobrażą, że macie w domu kota czy pieska, który jest u was rok, 2, 3. No właściwie to już jest wasz pies, ale wiadomo, że on musi pójść wcześniej czy później do adopcji, bo nie możemy mieć w naszych domach tymczasowych czy w siedzibie latami zwierząt, więc rozstać się z takim zwierzakiem to jest jedna wielka łza, dlatego że jeśli wiemy, że na pewno, że to jest, no znamy ten dom, że to jest super, to jeszcze jakoś się z tym godzimy, ale jak idzie tak w nieznane, no jest to sprawdzane, ale zawsze jest takie ale, nie? I wtedy serce nam pęka, chociaż z jednej strony się cieszymy, a z drugiej serce pęka, więc to jest, też nie każdy się nadaje do bycia domem tymczasowym, bo często się tak zdarza, tak jak Karolina, nie? I Asia, że potem te zwierzaki u nich zostają, tak samo u mnie.
Joanna Grzegowska, pochodzę z Dzierzgonia, prowadzę dom tymczasowy dla kotów. Obecnie mam 12 kotów pod opieką, plus 3 swoje własne, które właśnie zostały u mnie po nieudanych adopcjach. Jeden kot wrócił po 4 miesiącach, drugi kot wrócił po 2 miesiącach. Jeden kot został, bo zdobył na nasze serce, już nie mogliśmy go wypuścić. Także ludzie są w takim błędzie, bo wydaje mi się, że każdy myśli, że my nie mamy pracy, wolontariusze, że my nie mamy rodzin. A to jest tak, że my mamy rodziny, że my mamy pracę, że my mamy swoje obowiązki, mam dwójkę małych dzieci, do tego pracuję i praktycznie no co, no rano akurat panuje u mnie pan leukopenia, bardzo ciężka choroba, rano kroplówki, wieczorem kroplówki, w dzień doglądanie zwierząt, do tego obiady dla dzieci, do tego pilnowanie dzieci, ogarnianie całego domu, ogarnianie biura. Ludzie do mnie dzwonią z miasta, dzień dobry, biega u mnie malutki kotek. Niestety nie mogę go przyjąć, bo mam pracę. Ma pani dzieci? Ma pani dom na utrzymaniu? No nie, ale dużo pracuje. Ludzie myślą właśnie, że wolontariusze zarabiają, że to jest wolontariuszy obowiązek, ale to jest takie ciężkie i po prostu każdemu tłumaczenie, że wolontariusz nie zarabia i robi to z czystego serca, tak? Bo nie potrafimy odmawiać zwierzętom pomocy. Jeżeli pani nie odbierze zwierzaka, no to wypuścimy go na ulicę, no to da sobie radę przecież. Taki kot chory nie da sobie rady, trzeba mu pomóc. Przecież każdy ma łazienkę w domu. Każdy może w łazience przetrzymać kociaka, jechać z nim do weterynarza, bo tak na dobrą sprawę każda gmina ma podpisaną umowę z weterynarzem i gminy często to nie robią problemu, żeby leczyć takie zwierzaki, tylko po prostu nie ma ich gdzie przetrzymać. Z tego względu, że na przykład nasza gmina Dzierzgoń ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Kościerzynie i schronisko w Kościerzynie przyjmuje psiaki, ale nie przyjmuje kotów. I teraz tu jest właśnie problem, bo jest chory kot na ulicy. Nie ma go gdzie umieścić. Leczyć mogą, bo również gmina ma podpisaną umowę z weterynarzem i weterynarz wyleczy, ale nie przytrzyma u siebie. Także tu jest właśnie prośba, żeby właśnie te domy tymczasowe się znajdowały. No, kawałek garażu, nawet jeżeli ktoś ma dom, no to kawałek garażu może udostępnić, żeby po prostu przytrzymać tego zwierzaka, żeby zawieźć go do weterynarza. To nie są koszty dla osoby, która po prostu pilnuje te zwierzaki, tylko żeby troszeczkę czasu poświęcić i więcej empatii w człowieku.
No właśnie, tutaj już trochę wbiegliśmy w ten temat. Co jest potrzebne, żeby taki dom tymczasowy stworzyć?
U mnie zaczęło się w ten sposób, że umieściliście na stronie psa niewidomego z interwencji, dla którego szukali domu tymczasowego. Mówię do męża, no mamy miejsce, możemy go przyjąć na dom tymczasowy. No i tak to się zaczęło, że ten dom tymczasowy stał się stałym domem. Do dzisiaj psiak jest u nas. Wiedziałam, że ma marne szanse na znalezienie domu, bo jest niewidomy. Mąż do mnie mówi, co ty robisz? Przecież będziesz całe życie nosić tego psa na rękach, bo on nic nie widzi, bo on nawet nie potrafił chodzić, on nie potrafił się poruszać. Ja mówię, no trudno, no ogarnie się, no da radę. No dzisiaj to jest tak wesoły psiak, że nikt nie wierzy, że on nie widzi. On po prostu biega, my go puszczamy na terenie domu, także on wie, gdzie jest ściana, wie, gdzie jest drzewo, wie, co ma ominąć. Problem jest z tym, że na przykład stoi taczka i kosimy trawę i po prostu tej taczki wcześniej tu nie było, to czasami uderzy, ale drugi raz już omija to miejsce, wiedząc, że tam stała ta taczka. Także to są bardzo mądre zwierzęta. Inwalidztwo i jakieś tam ubytki nie przeszkadzają im naprawdę w super życiu, jeżeli mają przy sobie super człowieka. Także tak się zaczęła moja historia. Później właśnie z kotami. Powiem szczerze, kiedyś nie lubiłam kotów. Może nie darzyłam ich taką sympatią jak teraz. Teraz nie wyobrażam sobie domu bez kota. Znalazłam właśnie w czystym polu dwa chore koty. Wzięłam je po prostu do domu, skontaktowałam się z Rexem. Rex mi pomógł ogarnąć te kociaki. Zostały u mnie na domu tymczasowym. Właśnie jeden poszedł do adopcji, po 6 miesiącach czy po 5 miesiącach wrócił z adopcji, bo pani wzięła rozwód i nie była w stanie po prostu utrzymać 3 kotów, więc najmłodszego oddała. Kot po tych miesiącach, on mnie nie poznał. On siedział po prostu w rogu. On był tak przerażony, że on przez pierwsze 4 dni nie ruszał się, nie załatwiał się, nie jadł nic, zanim zorientował się, że nic mu nie grozi i że będzie dobrze. Także to jest, tu jest też właśnie uświadamianie ludzi, że po prostu oddanie kota czy psa to jest dla nich taki potworny cios. To nie jest tak, że kot wróci do mnie z adopcji, on mnie pamięta i super, będzie szczęśliwy, że wrócił do osoby, która go uratowała. Nie, ten kot się przyzwyczaja już do tej osoby, która po prostu wzięła go do adopcji, przez ileś miesięcy go karmiła, pieściła i nagle nie wiadomo czemu ten kot po prostu traci dom. Dlatego trzeba być świadomym tego, jeżeli bierze się zwierzę pod swój dach i traktować go naprawdę jak członka rodziny, bo członka rodziny nie oddajemy, tak? Prowadzić dom tymczasowy jest ciężko, ale daje to taką wewnętrzną satysfakcję, że pomagamy, że tych zwierząt tak na dobrą sprawę bez nas by nie było, bo zginęłyby gdzieś pod kołami czy w jakichś okropnych męczarniach w chorobach. Także unikajmy tego i pomagajmy.
Karolina Osowska, jestem wolontariuszką w Malborskim Stowarzyszeniu z Rex.
Nie wiem, czy dobrze ja zgaduję, że to każdy praktycznie z wolontariuszy ma dom tymczasowy u siebie.
W większości przypadków tak to działa. Nie każdy ma takie warunki, żeby zostać domem tymczasowym. Jeśli jednak ktoś się zgłasza na wolontariat, to jakby ma taką taką świadomość, że prędzej czy później ten dom tymczasowy zostanie, bo są takie przypadki, kiedy tak zwierzę łapie za serce, że nie mamy sumienia trzymać go w klatkach i z czystego po prostu takiej sympatii zabieramy go do domu i tam go leczymy, czy robimy mu ładne zdjęcia, opisujemy, sprawdzamy, jak on się zachowuje w domu, czy ten kot się nadaje do adopcji, czy się nie nadaje do adopcji, także prędzej czy później myślę, że każdy, kto jest u nas wolontariuszem, takim domem tymczasowym zostanie.
To kto u pani w takim razie jest tymczasowo, bądź też nie?
Znaczy na stałe mam 3 swoje koty, tymczasowo mam kolejne, czyli 3, czyli razem jest 6. Jednocześnie mam małe mieszkanko, ale mam dosyć spory garaż. Zostałam zmuszona do tego, by samochód stał przed garażem, a w garażu również miałam momentami 6 kotów. W tym momencie jest jeden kot, który najprawdopodobniej zostanie u nas na stałe, ponieważ jest to kot odłowiony także z nowego stawu z ulicy i ma zakaźną chorobę FIP. Choroba polega na tym, że przez zadrapanie drugiego kota, przez wspólne jedzenie, przez wspólne załatwianie się do jednej kuwety, może on zarazić inne koty i to jest śmiertelna choroba. Działa to tylko w przypadku kotów. Może mieć kontakt z psami, może mieć kontakt z ludźmi. To jest tylko i wyłącznie choroba na koty, ale no, zmniejsza to jego szanse na adopcję, bo jednak ktoś, kto ma kota, chciałby wziąć drugiego takiego kota, już nie może wziąć, tak? Bo nie jest w stanie go odizolować od reszty swoich domowników. Także wydaje mi się, że on jest u nas na stałe. Musiałyśmy go zabezpieczyć, ponieważ on chodził wolno po ulicy i w momencie, kiedy pojechałyśmy z nim do weterynarza, wyszło, że ma taką chorobę. Pani doktor powiedziała, że generalnie ten kot nadaje się do uśpienia, ponieważ on nie może chodzić wolno, bo wtedy zaraża wszystkie inne koty w nowym stawie i tak to by się skończyło, że każdy by miał tą chorobę FIP. No obie z mamą na to nie pozwoliłyśmy, ponieważ ja mieszkam z mamą, jest taką samą wariatką, można powiedzieć, jak ja na temat zwierząt i stwierdziłyśmy, że zabieramy go do siebie, no i w domu mamy swoje koty, więc on musi być odizolowany, siedzi u nas w klatce, w garażu, wychodzi sobie na podwórko, kiedy nikogo nie ma i ma tam rajskie życie, można powiedzieć, na pewno lepsze niż na dworze.
A te koty domowe, powiedzmy, one razem wszystkie bawią się, kotłują?
Tak, kotłują się, szaleją, są po prostu wariatki. Ciężkie było taki pierwszy moment zawsze, kiedy przynoszę nowego kota, to jest taki stres, jak reszta zareaguje, jak zareaguje pies. Mam 2 psy w tym momencie w domu, jeden jest mój na stałe, drugi jest też na tym czasie. Zawsze jest stres, zawsze jest obawa, że któryś się z którymś nie dogada. Generalnie mam małe mieszkanie, ale każdy kot potrafi sobie znaleźć swoje miejsce. Jak się coś komuś nie podoba, jeden idzie do szafy, drugi idzie się położyć na stół, trzeci pójdzie do toalety, czwarty pójdzie do mojej mamy do pokoju, piąty do mnie do pokoju. Dla każdego się miejsce znajdzie i jest to do ogarnięcia. Są takie koty, które... Mam takiego jednego kota, który trochę się obawia reszty. Po prostu to była dla niej chyba zbyt duży szok, kiedy przyszła z dworu do domu i zobaczyła, że jest w domu 5 innych kotów. Ale generalnie próbuje, zaczepia, trochę się... Jest u mnie kilka miesięcy i widać tą jej przemianę. Także ona kiedyś była taka wycofana, w tym momencie już zaczepia te koty, próbuje się bawić, zaczepia i ucieka, ale widać, że próbuje nawiązać z nimi kontakt, relacje.
A jaki impuls powoduje, że ktoś chce zostać wolontariuszem? Bo myślę, że wszyscy w tych czasach narzekają tylko na to, że nie mają czasu, a tutaj wymaga to przede wszystkim czasu, takiego odłożenia na bok siebie trochę, no i dużej, dużej empatii.
Wymaga to bardzo dużo czasu, wymaga to bardzo dużych poświęceń, ale myślę, że jeśli ktoś ma zamiłowanie do zwierząt, to potrafi odróżnić rzeczy ważne i ważniejsze, że w tym momencie to, czy ja mam czas sobie pójść z koleżanką na imprezę, czy gdzieś na spotkanie, na kawę, coś takiego, a to, że ja mogę pojechać z panią Krystyną na interwencję i uratować psa, który leży na łańcuchu i umiera, no to są rzeczy ważne i ważniejsze, tak jak mówię. Ja też pracuję, mam 21 lat, a ogarniam tyle rzeczy, mam tyle zwierzaków i potrafię tutaj przyjeżdżać i pomagać, sprzątać, wyprowadzać psy, jeździmy na interwencje, no w różne miejsca. Jest to do pogodzenia, tylko taka kwestia, że człowiek musi chcieć. To nie jest takie... Właśnie dzwonią do mnie ludzie z Nowego Stawu, ponieważ ja jestem chyba taką jedną z niewielu osób, które działają na terenie Nowego Stawu, coś robią z tymi zwierzętami, coś pomagają. Dzwonią do mnie ludzie, no i mówią, no słuchaj, Karola, jest tutaj taki kot, ale ja go nie mogę wziąć. Od razu. Od razu jest takie, ja go nie mogę wziąć. Ja mówię, no dobrze, ale ja też jestem w pracy w tym momencie, do 23 pracuję. Nie jestem w stanie. Mówię, weź chociaż, dam ci transporter, przyjedziesz tu, ja zawsze mam przy sobie w samochodzie transporter, saszetki, karmę, na takie awaryjne wypadki, kiedy ktoś naprawdę nie może. On nie może i tyle. On nie ma czasu, bo on teraz na przykład jedzie do kolegi. No to taka, zgłaszając mi kota, ludzie myślą, że już mają problem z głowy, że on już odbębnił swoje i resztą już się zajmę ja. Ja jestem takim samym człowiekiem, jak i oni. Też mam swoje obowiązki, też mam swoje problemy, też mam swoje zwierzaki. Ktoś ma jednego kota w domu, ja mam 6 kotów w domu, z tego tylko 3 są moje i te 3 już są naprawdę długo, w sensie te, które są na domu tymczasowym. One są już po kilka miesięcy, nie ma chętnych na adopcję. Bardzo możliwe, że zostaną u mnie do końca, chociaż liczyłabym, że ktoś się jednak adoptuje, bo to są fajne koty. Problem jest w tym, ludziom właśnie mówię, że jeśli ktoś nam zgłosi kota, to on myśli, zgłosiłem i mam po problemie. I mam czyste sumienie i już się niczym więcej nie muszę przejmować, bo ja to zgłosiłem i mam to już gdzieś. Także tak to wygląda.
No jest też kwestia, podejrzewam, dokarmiania na przykład takich kotów. Ludzie myślą, że jeśli kot żyje na dworze, to wystarczy rzucić mu jakąś resztkę i to, że tak powiem, załatwi sprawę.
To jest też bardzo duży problem. Zmagamy się też tym w nowym stawie. Ja z mamą jeździmy na zmianę. Kiedy ja mam popołudniowe zmiany, ona dokarmia koty. Kiedy ja mam ranne zmiany, ja dokarmiam koty. Jeździmy w kilkanaście miejsc i jeździmy zawsze, opowiem to trochę, z takim zestawem. Mamy suchą karmę, mokrą karmę, siatkę na śmieci, czy tam worek na śmieci, rękawiczki i wodę zawsze. Papier toaletowy, czy tam jakiś ręcznik, żeby wszystko pozbierać. Ludzie wyrzucają tak obrzydliwe rzeczy kotom, że nawet kot, który by umierał z głodu, nie zjadłby tego. Kwestia też wylewania mleka kotom. To jest taki stary stereotyp i taka brednia i bzdura, żeby kotu dawać mleko. Ja to mleko za każdym razem, jak przyjeżdżam, wylewam, nalewam wodę. Codziennie jest taki sam rytuał. Codziennie ktoś mi wylewa tą wodę, ja wylewam to mleko. I ludzie nie mają takiej świadomości, że to, że wyrzucą jakieś zgniłe, czasami spleśniałe, jakiś kalafior, jakąś zupę, nie pomagają w ten sposób, tylko wręcz jeszcze szkodzą, bo jeśli jakiś kot, nie daj Boże, się na to skusi, to ma potem jeszcze większe problemy. A ja mam potem problemy, bo przyjeżdżając tam brzydzę się cokolwiek dotknąć i te koty też potem w tym żyją. Mamy takie miejsce w nowym stawie naprzeciwko sklepu Lotto. Jest taki opuszczony budynek, nie wiem nawet jak to nazwać, to jest czyjeś, ale nikt tam z tego nie korzysta. Koty mają zrobione takie małe dziurki i tam sobie mieszkają. Jakby pan tam zajrzał, czy jakby tam ktokolwiek zajrzał, tam jest tragedia, ale ja tam jakby nie mam dostępu, bo ja tam tylko wkładam rękę i wykładam. Nie mam jak tam posprzątać. A ludzie tak biorą, wyrzucają tam w tą dziurę wszystko i mają wszystko gdzieś. Ja jeżdżę, zbieram ślimaki. Ślimaków jest w tym momencie pełno. One też siedzą w tym jedzeniu. Mokrą karmę, kiedy pada deszcz, ta karma się im wysypuje, zbiera się taka resztka. No to jest masa roboty. To nie jest tylko tak, że ja jadę, wyrzucam jedną saszetkę. To zajmuje tak z godzinę czasu dokarmianie wszystkich takich kotów. Sprzątanie po nich, wymiana wody, wymiana jedzenia i denerwuje mnie brak świadomości i brak takiej empatii w ludzi, że to, co oni wyrzuciliby do śmietnika, wyrzucą kotu. No to nie jest w porządku, bo to tylko szkodzi temu kotu. I naprawdę mało który kot by się skusił na takie śmieciowe jedzenie.
Z tego, co słyszę, to też przydałyby się takie rozwiązania systemowe, czyli na przykład, no nie wiem, uchwały gminne.
Dokładnie. W tym momencie mogę powiedzieć, że nasza gmina Nowy Staw niezupełnie z nami chce współpracować, niezupełnie ma takie chęci, takie zamiary i takie plany w ogóle w przyszłość, żeby coś w tej gminie się zmieniło na temat tych zwierząt. Fakt jest taki, że mamy podpisaną umowę ze schroniskiem, ale tak samo jak w gminie Dzierzgoń, tylko na psy. I jeśli już chcemy zgłosić jakiegoś pieska, musimy to zgłosić najlepiej dzień wcześniej albo kilka godzin wcześniej. Tego pieska trzeba złapać, bo schronisko jedzie z Kościerzyny i oni nie będą latać po całym mieście i latać i szukać psa, którego ja zgłosiłam. Czyli to jest jakby kolejny obowiązek, który ja muszę wykonać, żeby temu psu pomóc. Gmina ze swojej strony wykonuje tylko telefon i mówi tak, że w tym miejscu jest taki pies i musicie przyjechać. No i my musimy wtedy kilka godzin czekać albo przetrzymać gdzieś tego psa, zabrać do siebie, żeby takie schronisko przyjechało i żeby mogło się nim dalej zająć. Druga sprawa na temat kotów. Mamy podpisaną umowę z weterynarzem w Nowym Stawie, który ciągle praktycznie jest w rozjazdach. Nie ma go na miejscu. On jest, wydaje mi się, bardziej ma specjalizację w zwierzętach takich gospodarstwa, czyli krowy, świnie. Wydaje mi się, że na tym się bardziej zna i w to też idzie. On też jeździ, odbiera porody, świń, krów i tak dalej. Nie ma go jakby na miejscu w Nowym Stawie, rzadko kiedy jest, a taki weterynarz by się przydał w nagłych wypadkach, kiedy jakieś zwierzę ma wypadek i tak dalej, i tak dalej. Weterynarz ten nie ma miejsca w zabezpieczeniu takiego kota po jakiejś operacji, po jakimś zabiegu. Tak jak gmina funduje u tego weterynarza kastrację bezdomnych, sterylizację bezdomnych kotów, tak cały jakby odpowiedzialność i obowiązek spoczywa na osobie, która chce tego kota wysterylizować. To znaczy, ja muszę tego kota złapać, ja muszę tego kota przetrzymać, bo kot musi być nadczo, więc 24 godziny nie powinien jeść, czy tam 12 godzin nie powinien jeść, więc ja muszę tego dopilnować, go złapać, przetrzymać, dostarczyć do weterynarza i po zabiegu od razu go odebrać i jeszcze go przetrzymać najlepiej 2-3 dni i jeździć do weterynarza na zastrzyki.
Mogę powiedzieć o historii Ampiego. To był kot znaleziony w Waplewie. Właściwie nie wiadomo, jak on przeżył. To był kot, który kilka tygodni wcześniej według lekarzy musiał ulec wypadkowi samochodowemu. Był po prostu zgnitym kotem. Jak ten kot został przywieziony, myślałam, że lekarze go uśpią. Nasi lekarze nie ściemniają. Jeśli uważają, że nie ma szansy, to po prostu kot jest usypiany. Jeśli jest jakakolwiek szansa na to, że można uratować, to po prostu o niego walczą do ostatniej chwili. I tego kota, ja myślałam, że uśpią, powiedzieli nie, dajemy mu szansę. On leżał pod kroplówką i przyszła pani ze swoją kotką na kroplówkę. Jak zobaczyła tego kota, to mówi, niech pani poprosi lekarza, żeby go uśpili. Na tego kota nie da się patrzeć. Ja mówię, ale to nie ja decyduję, tylko lekarze. I wyobraża pan sobie historię. Po 8 miesiącach do naszej siedziby przychodzi pani ze swoimi córkami, a opowiadała im o Ampi już wcześniej. No i Ampi stał, tu był u nas taki regał na środku i przeczytali, że to jest Ampi. I przyszły po małe kotki, a te dziewczynki małe mówią tak, mamusiu, adoptujmy Ampiego. Małe kotki ktoś weźmie, Ampiego nikt nie weźmie. No i adoptowały tego biedaka. To jest kot, który teraz biega, on jest szybszy od kotów, które mają 4 łapki. Także to jest po prostu przecudna historia. Ta koteczka kolorowa to jest kotka wolnobytująca, która wpadła pod samochód. Była wczoraj w Gdańsku na rezonansie. Jest mała szansa, że można jej nóżkę uratować. Jedną będzie miała amputowaną, ale drugą, a jest szansa, że będzie można uratować. Będziemy więc na nią robić zbiórkę, bo to będą holendarne koszty. No mamy nadzieję, że się uda, tylko tu właśnie jest też problem. Co z tym kotem potem zrobić, bo to jest widzi pan, troszkę dzikawa kotka. Na dwór jej się nie wypuści bez nogi, a ciężko będzie jej znaleźć dom. Musimy wtedy znaleźć taki dom, który po prostu nie, że chce mieć kotka, tylko kogoś musimy znaleźć, kto chce temu kotu pomóc. A takich ludzi znajdujemy sporo. Także też mamy nadzieję, walczymy o nią, że uda się. Ona nazywa się Pacia Ciakowa.
Jeszcze raz?
Pacia Ciakowa, bo jest taka w takie ciapki, tak ją nazwała koleżanka, która ją karmi. Tu jest kotka Marysia. Kotka Marysia miała grzybice. Tu jest taki apel, jeśli znajdziemy kota, to przyjrzyjmy się mu najpierw, czy nie ma jakichś zmian na skórze. I wtedy, żeby takiego kota wziąć, no proponowałam, żeby wziąć rękawiczki. Można się też tym zarazić, ale to naprawdę, to nie jest koniec świata. No Marysia jest wyleczona teraz. Trzeba tylko umiejętnie przy takiej grzybicy postępować, żeby się nie zarazić. Ale to są zwierzaki, które no, potrzebują naszej pomocy, bo ta choroba sama nie minie. Ale no Marysia teraz wygląda, proszę zobaczyć, Maryśka. No, śpi. Była też taka fajna historia, może szybko powiem. Miałam na domu tymczasowym kotkę, po prostu straszna. Jedna wielka choroba, z tym jeszcze miała grzybicę i to taką zaawansowaną. I przyszła pani, gdzie miałam pełno zdrowych kotów, ona sobie upatrzyła tą kotkę w klatce i powiedziała, że ona ją chce. Ja mówię, że ta kotka ma grzybicę, ona sobie poradzi. No, tak sobie poradziła, że 8 miesięcy leczyła się na grzybicę, a kotka 2 miesiące była wyleczona. Ale pani powiedziała, ja mówię, czy jeszcze raz by to zrobiła? Tak, bo takiego kota to ona by nigdzie nie dostała. Także, no takie są szczęśliwe zakończenia. Tu akurat są 3 takie nasze małe dzikuski. One są ze sztumu, miały katar koci, oczy zaropiałe. Dużo społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, co to jest katar koci. Katar koci powoduje, że nieleczony gniją oczy. Właśnie większość kotów, które straciły oczy, to przez katar koci. Te już są teraz leczone kilka dni i już mają ładne oczki, dostają lekarstwa i nawet już się dają głaskać. Kot z Jantara, bo jak mówiłam na początku, no dzwonią do nas z różnych okolic, to akurat jest kot z Jantara, nazywa się Jantarek. Jantar był przywieziony właściwie już w stanie agonalnym, ale teraz on ma chore nerki, więc cały czas na specjalistycznej karmie. No tu też mogę zaapelować, jeśli ktoś z Państwa chciałby nam kiedykolwiek pomóc, no to właśnie my potrzebujemy dużo specjalistycznej karmy, bo to jest na przykład kot, który je karmę na nerki, ten je na wątrobę, hepatik. Oskarek ma problemy urologiczne, więc je karmę urinale.
Tutaj jest plakat, plakat przedstawia kota, jest też napis.
Kot Hubi, on został, był bardzo dziki, został wypuszczony w miejsce bytowania, czyli koło Zamku Malborskiego, jest tam dokarmiany, jest szczęśliwym kotem, ma tam duży teren do biegania, a plakat zrobiła nam 11-letnia dziewczynka Lenka, która jak mieliśmy taki kryzys w kwietniu, że nie mieliśmy pieniędzy, że po prostu byliśmy wykończone fizycznie, psychicznie i no już nam się nic nie chciało, myśleliśmy, że to już jest koniec Reksa, to zrobiła nam właśnie taki piękny, kolorowy plakat, można go u nas zobaczyć, w ogóle zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby wejść na Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Reks na Facebooka. Tam można zobaczyć wszystkie nasze zwierzęta, które są do adopcji i można właśnie zobaczyć ten plakat. Ten plakat naprawdę, jak pan widzi, jest kolorowy, radosny, z napisem dacie radę. I jak jest tak ciężko, jak koleżanka płacze, bo coś się stało, albo że nie da rady, to ja mówię, weź spójrz na ścianę, na plakat, dacie radę, damy radę.